Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot. Kłaniam się nisko i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka cyklu Gdańszczanki z charakterem. Tym razem opowiem Państwu o gdańskich losach Stanisławy Przybyszewskiej, córki malarki Aliny Pająkówny oraz pisarza Stanisława Przybyszewskiego. Stanisława Przybyszewska napisała wiele listów do rodziny i przyjaciół, które również usłyszą Państwo w audycji, a jej śladami wybrałam się z przewodniczką Anną Sadowską. Gdańszczanki z charakterem, zapraszam. Jest absolutnie wyjątkowy. Choć to tylko tramwaj. Na jego boku numer 1501. Przemierza gdańskie szlaki pod patronatem Stachy, czyli Stanisławy Przybyszewskiej. Pierwszy tramwaj niskopodłogowy w Polsce. Wysiadka. Centrum. Dalej już tylko spacer. Ale za to jaki przyjemny. Dochodzę do ulicy Rajskiej. Moim oczom ukazuje się jedyny w swoim rodzaju obiekt na Pomorzu. Zabytkowy wielki młyn. Przez lata było tu centrum handlowe, raj dla kupców. Dziś zabytek już w całości jest zamknięty, bo przestało się opłacać. Na razie nie wiadomo, jaki nowy rozdział zostanie otwarty dla wielkiego młyna. Może znowu ma szansę stać się sceną teatralną, tak jak 36 lat temu?
Wielki Młyn to jest jakby miejsce, gdzie Przybyszewską po raz pierwszy wystawiono w Gdańsku. To był listopad 1980 roku, Karnawał Solidarności, inscenizacja Andrzeja Wajdy, scenografia Krystyna Zachwatowicz, reżyseria Maciej Karpiński z Teatru Wybrzeże. Wybrano ten obiekt celowo, dlatego że po pierwsze podobało się wnętrze Wielkiego Młyna wtedy. Ono było totalnie surowe, totalnie puste, deski na podłodze, gołe ściany. Poza tym też był taki pomysł, żeby widownia była zintegrowana ze sceną, żeby nie było takiego sztywnego podziału tu widzowie, tu teatr, a Wybrzeże taką jakby wizję dawało, a artystyczna wizja była odmienna, więc wykorzystano jakby ten obiekt, taki właśnie surowy i faktycznie było tak, że scena była na środku, a ludzie siedzieli dokładnie naokoło i mogli oglądać jakby to, co się na tej scenie dzieje z każdej strony.
Nie bez znaczenia było też to, że Wielki Młyn znajdował się dość blisko gdańskiej stoczni. Sprawa Dantego, dramat polityczny, rewolucyjny, wystawiana była kilka miesięcy po sierpniowych strajkach. To sztuka, z którą ludzie tak spragnieni wolności i zmian mogli się utożsamiać. Jest w tym jeszcze jedna symbolika. Przybyszewska kończy sprawę Dantona w 1929 roku w Gdańsku. Po ponad 50 latach sztuka ta ponownie wraca do Gdańska i mówi o wielkich rzeczach. Co myślałaby pisarka o wystawianej w Gdańsku sztuce swojego autorstwa? Na pewno miałaby zastrzeżenia, bo była bardzo krytycznie nastawiona do swoich dzieł. Bardzo wymagająca, no i niechętnie przyjmowała uwagi. Nie do końca jestem pewna, czy w ogóle poszłaby obejrzeć sprawy Dantona, bo przez lata tego unikała. Może bała się zderzenia wyobraźni z rzeczywistością? Przybyszewska trafiła do Gdańska w 1923 roku za mężem, bo Jan Panieński uczył przedmiotów ścisłych w Gimnazjum Polskim. Gdańska nigdy nie lubiła.
Znaczy nawet nie lubiła, to może za mało powiedziane. Nie znosiła, uważała, że to jest miasto pozbawione woni kultury jakiejkolwiek. Tak to określiła w listach i napisała coś takiego. Gdańsk był miastem wspaniałym 300 lat temu, teraz to jest martwa dziura. Tak Gdańsk traktowała, aczkolwiek pozostała mu wierna. 12 lat w nim mieszkała, nie chciała stąd wyjechać, mimo tego, że jej ofiarowano wyjazd do Warszawy czy do innych miast.
Mimo niechęci do miasta, to tutaj właśnie napisała swoje największe dzieła. Dramaty Sprawa Dantona, Termidor i 93. Przenieśmy się na Am Weißenturm, dzisiejszą ulicę Augustyńskiego. To tam w latach 20. XX wieku mieściło się Gimnazjum Polskie. I tam mieszkała Stanisława wraz ze swoim mężem. Dziś po tym miejscu pozostał jedynie kamień z tablicą pamiątkową.
Tu jest kamień, tu jest dawne wejście do budynku, tu się w tą stronę, w prawo rozszerza jakby cały budynek, tak, to starsze skrzydło. Po lewej stronie od kamienia jest już wał ziemny, pozostałość jeszcze fortyfikacji, do którego przylega mała zbrojownia. A pomiędzy kamieniem a głównym wejściem do budynku jest taka zielona brama, zamknięta na kłódkę, oczywiście totalnie na głucho, i tą bramą można wejść na ten dziedziniec, na którym w tej chwili rośnie trawa do kolan i nie ma nic, dlatego że ten budynek będzie przeznaczony na pomieszczenia Urzędu Marszałkowskiego. Tam już nie ma szkoły, bo była jeszcze przecież po wojnie wiele lat.
W drewnianym, prymitywnym baraku, który się tutaj kiedyś mieścił, Przybyszewska spędziła 12 lat. Po śmierci męża pozwolono jej tutaj zostać nieodpłatnie. Jej sąsiadkami były siostry dominikanki. Była tutaj także kaplica, ochronka i improwizowana stołówka.
To było takie miejsce piękne z jednej strony, bo jesteśmy na przedmieściu, piękna mała zbrojownia obok, stary budynek, więc wydaje się, że miejsce idealne do życia. No nie w jej przypadku niestety. Dla niej to było takie miejsce, w którym była, choć czuła się tutaj bardzo, bardzo źle. No już tak obiektywnie źle, bo naprawdę warunki jej życia były urągające już przyzwoitości nawet. To już było takie życie na granicy przeżywalności. Ona opisuje, że musi w pokoju siedzieć pod pierzyną, w kożuchu, w rękawiczkach, w ciepłych butach, a i tak dygocze. Mówiła, że zimą, której nienawidziła, w ogóle uważa, że to zimy są straszne, zimniej jest w baraku niż na zewnątrz. Mogło tak być, dlatego że baraku było nie dość, że zimno, to jeszcze wilgotno. I mimo tego, że dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień i wydaje się, że to jest takie sielskie miejsce, dla niej to było piekło.
Pokój mój jest tak wilgotny, że trzewiki w szafie porastają pleśnią. Nie mówiąc o ścianach. Bielizna wewnątrz komody jest ciężka od wilgoci, a wszystko, co leży na wierzchu, wprost jak przedmioty świeżo myte, na wpół wyschnięte. Gdy ścieram kurze, ścierka wilgotna jak ręcznik. A każda powierzchnia, stół, komoda, szafka przy łóżku stawia taki opór, jakby była polana wodą. Z przerażeniem patrzę na coraz większe plamy rdzy na tej maszynie.
Oprócz wilgoci Przybyszewskiej przeszkadzał także hałas. Uczniowie gimnazjum grali w piłkę, obok przechodziła linia kolejowa. Przybyszewska zatykała więc uszy, żeby nie słyszeć krzyków, albo pisała w nocy. Dlaczego nie starała się o to, by zmienić mieszkanie, poczuć się lepiej? Dlaczego sama skazywała siebie na ten los? Odpowiedź nie jest prosta. Stanisława nie podjęła regularnej pracy zawodowej, choć mogła być urzędniczką, nauczycielką w szkole powszechnej czy stenotypistką. Znała doskonale języki, bo za życia matki odwiedzała z nią różne kraje. Unikała pańszczyzny nie tylko z odrazy do etatu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ale przede wszystkim dlatego, że żmudny wysiłek codziennej pracy zarobkowej odciągnąłby ją od pisania. A to przecież był sens jej życia.
Mogę być literatem albo niczym, gdyż poza tym jednym nie nadam się ani na kucharkę, ani na stenotypistkę. To znaczy, że zastrzegam sobie wyłączne posiadanie swego życia, czyli wolność przez duże W za wszelką cenę, dość wysoką. Godności przede wszystkim, no i komfortu i bezpieczeństwa.
Przybyszewska zmuszona była udzielać prywatnych lekcji. Zarobek to jednak był doraźny i niepewny. W żaden sposób nie gwarantował choćby minimum przeżycia. Nie dałaby rady, gdyby nie pomoc finansowa rodziny. Ale i to nie wystarczało.
Bardzo ważnym punktem, smutnym punktem, ale ważnym, był Lombard, czyli tutaj na placu Wałowym 14. Jest budynek tutaj po lewej stronie w głębi, w którym znajdował się urząd pożyczkowy, czyli właśnie, krótko mówiąc, Lajant, czyli Lombard. Tam można było zastawiać, no tak jak i dzisiaj, rzeczy, żeby dostać pieniądze. I Przybyszewska była niestety, trzeba powiedzieć, stałą klientką tego Lombardu, bo w sytuacji, kiedy naprawdę już nie było pieniędzy, nie przyszły od rodziny albo z jakichś innych powodów, no to trzeba było zastawić coś. Na początku jeszcze tych dóbr miała troszkę więcej, bo miała bursztyny, miała biżuterię, miała rower, miała skrzypce, bo uczyła się grać, ale potem zastawiała maszynę do pisania, i już takie rzeczy bardziej drobne, za które oczywiście otrzymywała mniejsze pieniądze, to jest zrozumiałe.
Obok Lombardu był sklep kolonialny. Dziś znajdziemy tam jeszcze tablicę Colonial Warren, która dokładnie umiejscawia ten sklep. Przybyszewska i tam była gościem, jeśli oczywiście miała w kieszeni pieniądze. Jeśli nie miała, to brała na zeszyt. Poza Lombardem i sklepem było jeszcze jedno miejsce, które Przybyszewska odwiedzała regularnie. Zajrzyjmy.
Jesteśmy na ulicy Chlebnickiej 39, tutaj ta kamienica, naprzeciwko której stoimy, z ładnym, zrekonstruowanym portalem, była miejscem, do którego Przybyszewska przychodziła po prośbie. Wchodziła pewnie od frontowego wejścia, bo tutaj się mieściło gabinet lekarski, w którym przyjmował jej lekarz, osobisty lekarz Paul Emke, który przede wszystkim był dostarczycielem jej recept wypisywanych na morfinę i na barbiturany, czyli te wszystkie takie środki, które miały wyciszyć jej emocje. Paul Emke jest taką postacią bardzo niejednoznaczną w jej życiu, bo z jednej strony lekarz, na pewno jakoś tam dbał o jej zdrowie, ona mu ufała, natomiast wypisywał jej te recepty na morfinę, wiedząc prawdopodobnie, że to nie zmierza w dobrym kierunku. To już była taka wiedza wtedy, lata 20-30, kiedy wiedziano, że to już jest narkotyk, który może powodować określone konsekwencje.
Muszę wziąć nową dozę mej ukochanej tak zwanej trucizny. Od 6 lat gram, starczał mi na 1 2/3 dnia, doba plus 18 godzin. Od miesiąca zaczęłam zmniejszać ilość, bo mi finanse nie pozwalają na tyle. Ostatni rekord był gram na 6 dni, czyli 12 godzin w ciągu miesiąca. Ale wątpię, czy to się uda utrzymać. Nie mogę bowiem spokojnie pracować przy tak zmniejszonej ilości.
Przybyszewska przez lata utrzymywała, że morfina pozwalała jej się wyciszyć i uspokoić. Nigdy jednak nie pisała pod jej wpływem. Postanowiła odciąć od siebie wszystko, co przykuwało ją do Gdańskiego tu i teraz. Zafascynowana była rewolucją francuską i postacią Robespiera. Przenosiła się mentalnie do XVIII-wiecznej Francji.
Ta fascynacja zaczęła się, jak ona była z matką w Paryżu. Mieszkała w dzielnicy Montmartre. Chodziła tam na francuską pensję. I pewnego dnia wybrały się do takiego muzeum Carnavaleta, jest takie muzeum historyczne. I ona tam zobaczyła taką wystawę, czy pamiątki po rewolucji francuskiej. To był ten moment, który absolutnie był taką szczepionką, taką fascynacją już na dalsze życie. I ona właściwie tej fascynacji została wierna. I w pewnym momencie mamy takie poczucie, że ona ciałem jest tu, ale duchem jest w tej Francji z czasów rewolucji. Ona swoje listy zaczyna datować kalendarzem rewolucyjnym, a nie kalendarzem bieżącym. Ona podpisuje, to jest wspaniały taki moment, kiedy ona śni jej się, że ścinają jej głowę na szafocie podczas rewolucji. Ona drobiazgowo opisuje, jak ta głowa odpada i jak ona próbuje złapać oddech. No właściwie można by wyobrazić sobie, że to koszmar, prawda? A ona się budzi rozczarowana, że nie jest tam, tylko tu. Więc to była taki już stopień utożsamienia się z tamtą rzeczywistością, a nie z tą tutaj, której no de facto przebywa, że nawet śmierć na szafocie była wspanialsza, bardziej upojna niż ten potworny pokój w potwornym baraku w potwornym Gdańsku. Więc to tak daleko szło.
W 1929 roku w Gdańsku Przybyszewska kończy pisać sprawy Dantona, jak już mówiłam, dzieło swojego życia.
Dziś jest historyczny dzień w moim życiu. Skończyłam sprawę Dantona. Zupełnie. Pozostaje już tylko korekta skryptu. Straszno mi. Praca ta trwała rok bez 10 dni. Dzień w dzień, nie wyłączając niedziel. Tu było centrum obrotowe wszystkich czynności. Treść egzystencji, krótko mówiąc. Przy tym jestem dziś jeszcze głębiej zakochana w Robespierze niż 5 lat temu. Więc strasznie smutno rozstawać mi się z nim, by wyruszyć w dalszą podróż. Nikomu, ani żywemu, ani fikcyjnemu, nie dotrzymałam wierności tak długo.
Prapremiera sprawy Dantona odbyła się we Lwowie w roku 1931. 2 lata później grano ją w Teatrze Warszawskim 24 razy. Zdjęto z uwagi na kontrowersyjny temat. Przybyszewska otrzymuje skromne stypendium Departamentu Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Niestety w 1933 roku pomoc finansowa się kończy. Poprzez szantaż, pieniądze albo odwyk od morfiny. Przybyszewska na kurację nie wyraziła zgody. Od lat utrzymywała, że morfina nie szkodzi jej bardziej niż czarna kawa. Powoli gasła. Była już śmiertelnie nieludzko wyczerpana. W listopadzie 1934 roku napisała: zużyłam się, nadużyłam. Cóż, wiem tylko jedno, już dłużej nie mogę. Zmarła 14 sierpnia 1935 roku w wieku bardzo młodym, bo niespełna 34 lat. Na gruźlicę płuc. Przynajmniej taka informacja widnieje na akcie zgonu, a podpisał go Paul Emke, ten sam lekarz, który skrupulatnie przepisywał Przybyszewskiej morfinę. Stanisława została pochowana na hełmie na starym cmentarzu katolickim. Dziś po jej grobie, tak jak po wielu miejscach z nią związanych, nie ma już śladu. O Przybyszewskiej mówi się różnie, pisarka przeklęta, wariatka. Jedno jest pewne, zadziwiać może jej konsekwencja. Przez lata wiedziała, do czego dąży i choć na chwilę nie zmieniła swoich planów. Wielka pisarka, kobieta, gdańszczanka z charakterem. Wysłuchali Państwo trzeciego odcinka cyklu Gdańszczanki z charakterem. Udział w audycji wzięła Anna Sadowska, gdańska przewodniczka. Inspiracją do powstania audycji są trasy kobiece przygotowane przez Grupę Metropolitanka i Instytut Kultury Miejskiej. Spacery odbywają się do końca września, we wtorki i czwartki, zatem warto nadrobić wiedzę.